Gramy z Bonda. Zaprasza Tomek Wandel.
Gdy minęła 154 minuta i dotarliśmy już do finałowej sekwencji filmu No Time to Die, jesteśmy wbici w fotel, zdruzgotani tym, co zobaczyliśmy, przerażeni wizją przyszłości bez Jamesa Bonda, którego wielokrotnie próbowano zabić, a on zawsze uciekał, poczekajmy jeszcze parę chwil, trwających w sumie 9 minut i zobaczmy zbawienny napis. James Bond will return. James Bond powróci. Daniel Craig nie, ale Sean Connery wracał i to dwa razy. Po raz pierwszy w roku 1971, gdy George Lazenby zrezygnował z licencji na zabijanie, ku rozpaczy niektórych i radości innych. $1,250,000. Tyle kosztował Alberta i Harry'ego powrót do gry Seana Connery z nieodłącznym tupecikiem. Nie na długo zresztą, ale tę historię już opowiadałem.
Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. One up and then caress it, touch it, stroke it and undress it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love, for what good will love do me? Diamonds never lie. Round my little finger, unlike men, the diamonds linger. Men are mere mortals who are not worth going to your grave for. I don't need love.
Bonda.
Epizod 26. Never Say Never Again. Czas na drugi powrót Seana Connery nadszedł w pierwszej połowie lat 80. Dokładnie w roku 1983. Choć początek tego szpiegowskiego zamieszania datuje się na końcówkę lat 50., a dokładnie na rok 1958. Wtedy to Ian Fleming, producent Kevin McClory i scenarzysta Jack Whittingham pracowali nad filmem o Bondzie pod roboczym tytułem Longitude 78 West. Projekt został przerwany, bo Ian Fleming stwierdził, że ta produkcja filmowa będzie nierentowna. Podziękował panom za współpracę, a na podstawie tego scenariusza napisał powieść Thunderball, która ukazała się w 1961 roku. Naraził się tym na gniew swych byłych współpracowników, gdyż nawet słowem nie wspomniał o ich udziale w powstaniu tejże. Spór finał miał w sądzie w 1963 roku, rok po premierze pierwszego filmowego Bonda, czyli Dr. No. Przegranym okazał się Ian Fleming. Oprócz przelania pieniędzy na konto Kevina McClory i Jacka Whittingama, był zobowiązany w każdym nowym wydaniu noweli zamieszczać notatkę o tym, dzięki komu powstała ta historia. Dodatkowo McClory otrzymał prawa autorskie nie tylko do powieści Thunderball, ale również do wszystkich postaci związanych z książkową wersją agenta 007, włącznie ze Stavro Blofeldem i organizacją Spectre. Ekranizacja powieści Thunderball, którą McClory zrealizował we współpracy z wytwórnią Eon Productions, miała premierę w 1965 roku. Był to czwarty film ze słynnej bondowskiej serii tej wytwórni. Wtedy agent 007 był już kurą znoszącą złote jajka. Panowie Saltzman i Broccoli, obawiając się, że McClory będzie działał z Bondem za ich plecami i stworzy konkurencyjną serię filmów, zawarli z nim umowę, że ponownie będzie mógł wykorzystać swoje prawa autorskie dopiero po upływie 10 lat. W 1976 roku producent ogłosił, że zamierza wyprodukować nową adaptację powieści Thunderball pod roboczym tytułem Warhead lub James Bond of the Secret Service. Nie spodobało się to spadkobiercom twórczości Iana Fleminga. Ponieważ minęło już 10 lat, mógł on ograniczyć się tylko do filmu opartego na wątkach z książki Thunderball, a nie jej bezpośredniej adaptacji, co oczywiście nie było po myśli producenta. Sprawa trafiła ponownie do sądu. Wyrok był korzystny dla ekipy Kevina McClory i stało się. 7 października 1983 roku, 21 lat i 2 dni po premierze Doktora No, świat ujrzał pierwszego Bonda, wyprodukowanego poza oficjalną serią, ale z jakże doskonale znanym szpiegowskim obliczem. Po 12 latach przerwy w roli Bonda ponownie pojawił się Sean Connery.
Une chanson d'amour qui court les rues et les faubourgs, un petit peu triste, un petit peu joie, tout comme moi. Une chanson de toujours, un air qui flanoche à Beaubourg, un petit peu cloche, un petit peu roi, tout comme toi. Une chanson pour Margot, une comme moi. Pour un jeune homme en blue jean, plus beau que tout ce qu'on imagine, un cœur tatoué sur le bras, tout comme toi. d'un type joie, tout comme moi. Elle reviendra toujours me parler de ces quelques jours qui dormiront au fond de moi, tout comme un doigt. On a dû se dire adieu, peut-être un jour sous d'autres cieux, entendras-tu chanter en toi, tout comme
Bonda.
Epizod 26. Never Say Never Again. Jest rok 1971. W grudniu na ekrany kin wchodzi siódmy film z agentem 007 w roli głównej, Diamonds Are Forever. Po czteroletniej przerwie na główne szpiegowskie stanowisko wraca Sean Connery. W roku 1967 oznajmił, że rola Jamesa Bonda bardzo go zmęczyła i nie zamierza już więcej odtwarzać go na ekranie. Mimo to uległ namowom szefów Eon Productions, przekonała go również, a może przede wszystkim, kwota na czeku bankowym. Zastrzegł sobie jednak, że już nigdy więcej nie wystąpi w roli agenta 007. Na samym początku lat 80. do Seana Connery zadzwonił Kevin McClory z informacją, że ponownie realizuje filmową adaptację powieści Iana Fleminga Thunderball, a może to już zrobić zgodnie z prawem, i że to właśnie jego widziałby w głównej roli. Roboczy tytuł filmu brzmiał Never Say Never, nawiązując do tego, co Sean Connery myślał o roli Bonda w 1971 roku, gdy po raz ostatni pracował z Albertem Broccoli i Harry Saltzmanem. Jego żona zasugerowała jednak nieco zmieniony tytuł, który powinien brzmieć Never Say Never Again, czyli Nigdy nie mów nigdy więcej, odnoszące się oczywiście do przysięgi złożonej przez męża. Twórcy filmu docenili jej wkład, umieszczając w napisach końcowych informację tytuł Nigdy nie mów nigdy więcej autorstwa Michelin Connery. W tym samym 1983 roku odbyła się premiera kolejnego Bonda z tej oficjalnej serii pod tytułem Octopussy z Rogerem Moorem w roli głównej, notabene 3 lata starszym od Seana Connery. Dla postaci Jamesa Bonda był to rok bez precedensu, trwała walka Bondów, w oryginale Battle of the Bonds, walka wygrana ostatecznie przez Rogera Moora. Film Octopussy, popularnie zwany Ośmiorniczką, choć oczywiście Ian Fleming miał na myśli coś zupełnie innego, ale właściwie do końca nie wiadomo co, zarobił w kinach 187,5 miliona dolarów, a nieoficjalny obraz Never Say Never Again 160 milionów dolarów. Tak czy owak, oba filmy stały się hitami. Na początku tego nieoficjalnego filmu wyreżyserowanego przez Irwina Kershnera widzimy nieco już podstarzałego agenta 007, gdy poddawany jest próbie wytrzymałościowej mającej na celu sprawdzić jego przydatność do służby. W rezultacie zostaje wysłany do sanatorium, by zregenerować siły na walkę z psychopatycznym Stavro Blofeldem, o czym dowiaduje się później. W obsadzie filmu mamy dużo gwiazd, to był pomysł Seana Connery, który zawsze twierdził, że Eon Productions zazwyczaj stronił od zatrudniania aktorów z pierwszych stron gazet. I w rezultacie na ekranie pojawiają się m.in. Kim Basinger, która wcześniej nie widziała żadnego filmu z Bondem, i Barbara Carrera, która miała zagrać w Octopussy u boku Moora, ale gdy dowiedziała się, że Bonda robi też Connery, nawet się nie zastanawiała, po której stronie stanąć. W scenie łóżkowej nie skorzystała z dublerki. W rolach męskich występują m.in. Max von Sydow, Klaus Maria Brandauer, Ed Edward Fox i Rowan Atkinson, którego wygłupy w roli Jasia Fasoli nawet jeszcze nie były w planie. Dodajmy jeszcze, że w XXI wieku Atkinson trzykrotnie parodiował agenta 007 jako Johnny English. Na liście płac jest też Steven Seagal. Jego kariera rozpoczęła się 5 lat później w filmie Nico ponad prawem. Na planie filmu Never Say Never Again jest koordynatorem scen walk wręcz. Podwodne sceny zrealizował Rick Browning, którego umiejętności zostały wcześniej docenione przy okazji filmu Thunderball. W pierwszym epizodzie Gramy z Bonda mieliśmy do czynienia ze śpiewającym Bondem w słynnej scenie, w której Seanowi Connery towarzyszy Ursula Andress. Potem musieliśmy czekać ponad 20 lat, by zobaczyć, że agent 007 jest również tancerzem. Tutaj wraz z Kim Basinger, czyli filmową Domino Petacci, usiłuje tańczyć tango. Początek w 75 minucie filmu. Bardziej godna uwagi jest jednak trwająca prawie 4 minuty scena pościgu samochodowo-motocyklowego, w której wykorzystano samochód Renault 5 i motocykl Yamaha XJ650 Turbo, oczywiście wyposażony przez Q w specjalne strzelająco-obronne gadżety. W tym nieoficjalnym filmie zabrakło nieco bondowskiej atmosfery, nie było słynnego Gun Barrel na początku filmu, chociaż gdy uważnie będziemy oglądać, to na pewno zauważymy odniesienie do tego motywu. Muzycznie też było inaczej. John Barry, któremu zaproponowano skomponowanie muzyki do filmu, nie podjął się tego ze względu na szacunek dla duetu producenckiego Broccoli Saltzman. Chciano zatrudnić Jamesa Hornera, ten pomysł nie spodobał się Seanowi Connery i w rezultacie nieco przynudnawa moim zdaniem ścieżka dźwiękowa, zarówno ta piosenkowa, jak i instrumentalna, jest autorstwa francuskiego kompozytora Michela Legranda, który po prostu przypadkowo znalazł się w studiu filmowym, gdzie spotkali się twórcy filmu Never Say Never Again. Muzykę jego autorstwa słychać m.in. w kreskówkach Było sobie życie i Biały delfin i w dorosłym filmie Jentl, tam napisał piosenki dla Barbra Streisand. Na ścieżce dźwiękowej do filmu Never Say Never Again mamy dwie piosenki. Jednej w wykonaniu Sophie Della słuchaliśmy przed chwilą. Teraz pora na tytułową, którą zaśpiewa Lenny Hall. Dodam, że na trąbce w tym utworze gra Herb Albert, który wraz z grupą The Tijuana Brass nagrał piosenkę do innego, nieoficjalnego bondowskiego obrazu Casino Royale z 1967 roku, o którym opowiem niebawem. Tymczasem posłuchajmy. Never Say Never Again śpiewa Lenny Hall. Never, never say never again. Never, never say never again.
Come
Gramy z Bonda.